Następnego ranka było tak samo szaro i deszczowo jak poprzedniego. Na śniadaniu przy stole nauczycielskim nadal brakowało Hagrida. Ale jest i plus. To dzień bez Snape'a, pocieszył ich Ron. Hermiona ziewnęła szeroko i nalała sobie kawy. Wydawała się z czegoś zadowolona, a kiedy Ron spytał ją, co ją tak cieszy, odpowiedziała: czapeczki znikły. Wygląda na to, że domowe skrzaty jednak pragną wolności.
Ja bym się o to nie założył, rzekł Ron. Może takie czapeczki nie są zaliczane do ubrań. Mnie tam w ogóle nie przypominają czapek, już raczej wełniane pęcherze.
Hermiona nie odezwała się do niego przez całe przedpołudnie. Po 2 godzinach zaklęć mieli 2 godziny transmutacji. I profesor Flitwick i profesor McGonagall przez pierwsze 15 minut lekcji przypominali im o czekających ich egzaminach.
Musicie pamiętać, powiedział maleńki profesor Flitwick, który jak zwykle przycupnął na stosie książek, bo inaczej nie byłoby go widać zza katedry, że od tych egzaminów może zależeć wasza przyszłość. Jeśli dotąd nie zastanawialiście się poważnie nad przyszłą karierą, teraz nadszedł czas. Właśnie nadszedł na to czas. A zanim egzaminy nadejdą, czeka was ciężka praca. Cięższa niż w poprzednich latach. Każdy powinien pokazać, na co go stać.
Potem przez ponad godzinę przypominali sobie zaklęcia przywołujące, które według Flitwicka na pewno znajdą się wśród pytań egzaminacyjnych, a na zakończenie lekcji zadał im mnóstwo pracy domowej. Na transmutacji było tak samo, jeśli nie jeszcze gorzej. Nie zdacie żadnego suma, oświadczyła z groźną miną profesor McGonagall, bez poważnego przyłożenia się do nauki, bez mnóstwa ćwiczeń i bez rzetelnej wiedzy. Nie widzę powodu, by ktokolwiek z tej klasy nie zaliczył suma z transmutacji, jeśli przyłoży się do pracy. Mayville prychnął cicho z niedowierzaniem. Ty też, Longbottom, ty też. Tobie brakuje tylko wiary w siebie. No więc, dzisiaj zaczniemy przerabiać zaklęcia powodujące znikanie. Są łatwiejsze od zaklęć powodujących pojawianie się, które poznacie dopiero na poziomie OWTM-ów, ale i tak należą do najtrudniejszych czarów, jakich wam przyjdzie dokonać podczas suma. I miała rację. Harry stwierdził, że zaklęcia powodujące znikanie są piekielnie trudne. Pod koniec 2-godzinnej lekcji ani jemu, ani Ronowi nie udało się doprowadzić do zniknięcia ślimaka, na których ćwiczyli, choć Ron twierdził, że jego ślimak jest trochę bledszy. Natomiast Hermiona dokonała tego już za 3 podejściem, zdobywając w ten sposób 10 punktów dla Gryffindoru. Poza tym profesor McGonagall tylko jej nie zadała nic do domu. Reszta miała ćwiczyć zaklęcie wieczorem, żeby już na następnej lekcji wykazać się jego skutecznym opanowaniem. Czując lekką panikę na myśl o czekających ich pracach domowych, Harry i Ron spędzili przerwę na obiad w bibliotece, szukając wiadomości o wykorzystaniu kamienia księżycowego do sporządzania eliksirów. Hermiona, wciąż zła na Rona o jego lekceważące uwagi na temat skrzacich czapeczek, nie towarzyszyła im w tych poszukiwaniach. Po południu, kiedy przyszła pora na lekcję opieki nad magicznymi stworzeniami, Harego znowu rozbolała głowa. Było zimno i wietrznie i kiedy schodzili trawiastym zboczem ku chatce Hagrida na skraju zakazanego lasu, od czasu do czasu czuli na twarzach krople deszczu. Profesor Grubbly Plank czekała na nich jakieś 10 yardów od chatki Hagrida, przy długim stole na kozłach, na którym leżały sterty jakichś gałązek. Zaledwie Harry i Ron doszli do stołu, za ich plecami rozległ się wybuch śmiechu. Kiedy się odwrócili, zobaczyli drakona Malfoya w otoczeniu jego wiernych ślizgonów. Najwyraźniej powiedział coś bardzo zabawnego, bo Crape, Goyle, Pansy, Parkinson i reszta zaśmiewali się nadal, kiedy już stanęli wokół stołu. A ponieważ wszyscy patrzyli przy tym na Harego, nie trudno mu było odgadnąć powód tej wesołości.
— Są już wszyscy? — warknęła profesor Grubbly Plank. — No, to do roboty. Kto mi powie, co tu leży na stole?
Wskazała na wiązkę gałązek.
Ręka Hermiony wystrzeliła w powietrze. Za jej plecami Malfoy odegrał małą pantomimę, szczerząc zęby i podskakując, jakby wyrywał się do odpowiedzi. Pansy Parkinson parsknęła śmiechem, ale jej śmiech prawie natychmiast przeszedł we wrzask strachu, bo gałązki nagle podskoczyły i okazało się, że są to chochlikowate, drzewiaste stworzonka z długimi, węźlastymi kończynami, dwoma gałązkowatymi palcami u każdej ręki i śmiesznymi, płaskimi twarzami, jakby pokrytymi korą, w których jarzyły się wypukłe, brązowe jak u żuka oczka. Och! Wykrzyknęły Parvati i Lavender, wzbudzając irytację w Harym. Myślałby kto, że Hagrid nigdy im nie pokazywał żadnych dziwacznych stworzeń. Być może gumochłony były trochę nudne, ale na pewno trudno byłoby to powiedzieć o salamandrach i hipogryfach, a już klątki tylnowybuchowe były może nawet trochę za bardzo interesujące. Dziewczęta, proszę nie krzyczeć! Skarciła je profesor Grabli Plank, rozrzucając między patykowate stwory garść czegoś, co przypominało brązowy ryż. Stworzonka natychmiast rzuciły się na tę karmę. No, więc, czy ktoś mi powie, jak te stworzenia się nazywają? Panna Granger?
To są nieśmiałki, powiedziała Hermiona. Są strażnikami drzew, zwykle żyją na drzewach, z których robi się różdżki.
5 punktów dla Gryffindoru, oznajmiła profesor Grabli Plank. Tak. Tak, to są nieśmiałki i jak słusznie wspomniała panna Granger, zwykle żyją na drzewach, które nadają się do sporządzania różdżek. Czy ktoś wie, czym się żywią?
Kornikami, natychmiast odpowiedziała Hermiona, co wyjaśniło Haremu, dlaczego owe ziarenka brązowego ryżu się ruszają. Ale nie gardzą też jajeczkami elfów.
Mądra, mądra z ciebie dziewczyna. Zdobyłaś kolejne 5 punktów. Więc kiedy potrzebujemy liści lub drewna z jakiegoś drzewa, na którym żyje nieśmiałek, warto mu podrzucić trochę korników. Te stworzonka nie wyglądają groźnie, ale kiedy się rozzłoszczą, mogą wydrapać człowiekowi oczy swoimi palcami, które, jak widzicie, są bardzo ostre. Teraz podejdźcie bliżej, weźcie sobie parę korników i nieśmiałka, jest ich tutaj tyle, że wystarczy po jednym na troje i możecie przyjrzeć im się bliżej. Pod koniec lekcji każdy ma mi dać swój szkic nieśmiałka z opisanymi wszystkimi częściami ciała.
Klasa otoczyła ciasno stół. Harry tak manewrował, żeby znaleźć się tuż obok profesor Grabli Plank. A gdzie jest Hagrid? Zapytał ją, kiedy wszyscy zajęli się wybieraniem nieśmiałków.
Nie twoja sprawa, odpowiedziała karcącym tonem, znanym już Haremu, bo zachowywała się podobnie, kiedy poprzednim razem zastępowała Hagrida.
Draco Malfoy wychylił się przed Harego i chwycił największego nieśmiałka. Jego chudą, bladą twarz wykrzywił szyderczy uśmiech.
Może temu wielkiemu gamoniowi, powiedział tak cicho, że tylko Harry mógł go dosłyszeć, przytrafiło się coś niedobrego. Tobie może się przytrafić, jak się nie zamkniesz, odrzekł Harry kątem ust. Może porwał się na coś zbyt wielkiego, jak na jego siły, jeśli łapiesz, o czym mówię.
Malfoy odszedł, drwiąco uśmiechając się przez ramię do Harego, któremu nagle zrobiło się niedobrze. Czyżby Malfoy coś wiedział? Jego ojciec był przecież śmierciożercą. Może miał jakieś informacje o losie Hagrida, które jeszcze nie dotarły do żadnego z członków zakonu Feniksa. Okrążył szybko stół i podszedł do Rona i Hermiony, którzy przykucnęli na trawie i próbowali nakłonić nieśmiałka, by się nie ruszał przez jakiś czas, żeby mogli go narysować. Harry wyciągnął pergamin i pióro, kucnął przy nich i szeptem powtórzył im, co powiedział Malfoy.
Dumbledore by wiedział, gdyby Hagridowi coś się stało, stwierdziła natychmiast Hermiona. Malfoy cię podpuszcza. Chce wyniuchać, czy wiemy, co się dzieje. Nie można okazywać
wyzywać zaniepokojenia, bo się zorientuje, że nic nie wiemy. Musimy go po prostu ignorować, Harry. Przytrzymaj na chwilę tego nieśmiałka, żebym mogła narysować twarz.
Tak, 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 dobiegł ich od najbliżej stojącej grupki głos Malfoya. Parę dni temu ojciec rozmawiał z ministrem i wygląda na to, że ministerstwo chce się wreszcie wziąć za tę szkołę, żeby nas nauczali jak należy. Więc nawet jeśli ten wyrośnięty kretyn znowu tu się pojawi, to pewno każą mu się stąd wynosić.
Au! Harry ścisnął nieśmiałka tak mocno, że ten prawie się przełamał. W odwecie chlasnął Harry'ego ostrymi palcami w rękę, pozostawiając na niej dwa głębokie rozcięcia. Harry puścił go. Crape i Goyle, którzy już rechotali na myśl o wyrzuceniu Hagrida ze szkoły, ryknęli jeszcze głośniej, kiedy nieśmiałek pomknął w stronę lasu i po chwili zniknął między korzeniami drzew. Poprzez błonia dobiegł ich z zamku daleki dźwięk dzwonka. Harry zwinął swój poznaczony krwią rysunek nieśmiałka i powlógł się za nimi na zielarstwo z ręką owiniętą chusteczką Hermiony. W uszach wciąż mu rozbrzmiewał szyderczy śmiech Malfoya. Jeśli jeszcze raz nazwie Hagrida kretynem, warknął. Harry, nie zadzieraj z Malfoyem, nie zapominaj, że jest teraz prefektem, może ci utrudnić życie. O, bardzo mnie ciekawi, jak to jest, kiedy się ma trudne życie. Powiedział z ironią Harry. Ron parsknął śmiechem, ale Hermiona się nachmurzyła. Szli pomiędzy grządkami warzyw. Niebo było wciąż szare, a ciężkie chmury wyglądały tak, jakby się zastanawiały, czy lunąć deszczem, czy jeszcze nie. Po prostu bardzo bym chciał, żeby Hagrid się pośpieszył i wreszcie wrócił, to wszystko, mruknął cicho Harry, gdy doszli do cieplarni. I nie mów mi, że ta Grabli Plank jest lepszym nauczycielem, dodał ostrzegawczym tonem. Wcale nie zamierzałam, odpowiedziała spokojnie Hermiona. Bo ona nigdy nie będzie tak dobra jak Hagrid, oświadczył stanowczo Harry, w pełni świadomy, że właśnie brał udział we wzorowej lekcji opieki nad magicznymi stworzeniami i wcale nie jest tym zachwycony. Drzwi najbliższej cieplarni otworzyły się i wyszła grupa czwartoklasistów, a wśród nich Ginny. Cześć, powiedziała wesoło, przechodząc obok nich. Po chwili z cieplarni wyszła Luna Lovegood. Kiedy zobaczyła Harry'ego, jeszcze bardziej wybałuszyła oczy i ruszyła prosto na niego. Wiele z jego koleżanek i kolegów odwróciło się, żeby popatrzeć. Luna wzięła głęboki oddech i wypaliła, nie dbając nawet, żeby zacząć od jakiegoś powitania. Wierzę, że ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powrócił i wierzę, że z nim walczyłeś i że mu uciekłeś.
Słusznie, wybąkał Harry.
Z uszu Luny zwisało coś, co wyglądało jak pomarańczowe rzodkiewki. Parwati i Lavender chyba to zauważyły, bo chichotały, pokazując je sobie. Możecie się śmiać, powiedziała Luna, podnosząc głos, najwyraźniej sądząc, że Parwati i Lavender śmieją się z tego, co powiedziała, a nie z tego, co miała w uszach. Kiedyś ludzie uważali, że nie istnieje ględatek niepospolity czy chrapak krętorogi.
No i chyba mieli rację, nie? Prychnęła Hermiona. Przecież nie ma czegoś takiego jak ględatek niepospolity czy chrapak krętorogi.
Luna rzuciła jej miażdżące spojrzenie i odeszła szybkim krokiem. Pomarańczowe rzodkiewki dyndały jej wściekle pod uszami. Teraz Parwati i Lavender nie były już jedynymi osobami, które ryczały ze śmiechu.
Czy mogłabyś nie obrażać tych paru osób, które mi wierzą? Zapytał Harry Hermionę, gdy wchodzili do cieplarni.
Och, na miłość boską, Harry, chyba stać cię na lepszych sprzymierzeńców, odpowiedziała Hermiona.
Ginny mi o niej opowiadała. Ona najwyraźniej wierzy tylko w takie rzeczy, których nie można udowodnić. No i się wcale nie dziwię, jak się ma ojca, który wydaje żonglera.
Harry pomyślał o złowieszczych, skrzydlatych koniach, które widział w ów wieczór, gdy przybyli na stację Hogsmeade i które prócz niego widziała tylko Luna. Zasępił się. Czyżby wtedy kłamała?
Ale zanim zdążył się nad tym zastanowić, podszedł ku niemu Ernie Macmillan.
Potter, chciałbym, żebyś wiedział, powiedział donośnym głosem, że popierają cię nie tylko dziwolągi. Ja na przykład wierzę ci w 100%. Moja rodzina zawsze stała murem za Dumbledorem i ja trzymam się tej tradycji.
Dziękuję ci bardzo, Ernie, odrzekł Harry, mile zaskoczony. Ernie może i bywał trochę zbyt pompatyczny, ale Harremu trudno było nie docenić tak stanowczego głosu poparcia ze strony kogoś, kto nie nosił rzodkiewek w uszach. Słowa Erniego sprawiły, że Lavender Brown przestała się głupio uśmiechać, a kiedy Harry odwrócił się, żeby porozmawiać z Ronem i Hermioną, spostrzegł, że na twarzy Simiusa zakłopotanie miesza się z wyzwaniem. Dla nikogo nie było zaskoczeniem, że profesor Sprout rozpoczęła lekcję od przypomnienia im o sprawdzianach z sumów. Harry miał już serdecznie dosyć tych pouczeń i ostrzeżeń na początku każdej lekcji. Już i tak skręcało go w żołądku, kiedy tylko pomyślał o czekających go pracach domowych, więc nastrój jeszcze bardziej mu się pogorszył, kiedy profesor Sprout zadała im kolejne wypracowanie. Półtorej godziny później, zmęczeni i cuchnący smoczym łajnem, ulubionym nawozem profesor Sprout, gryfoni powlekli się do zamku, niewiele ze sobą rozmawiając. Minął jeszcze jeden długi dzień. Harry był wściekle głodny, a ponieważ już o 5:00 czekał go pierwszy szlaban u profesor Umbridge, udał się prosto do wielkiej sali, żeby coś przegryźć i nabrać sił przed nieznanymi mu jeszcze wyzwaniami. Zaledwie jednak doszedł do drzwi wielkiej sali, usłyszał za sobą głośne, napastliwe wołanie. — Hej, Potter! — Co znowu? — mruknął zniechęcony i odwróciwszy się ujrzał Angelinę Johnson, której mina nie wróżyła niczego dobrego. — Zaraz ci powiem, co znowu! — warknęła, po czym podeszła do niego i szturchnęła go mocno palcem w piersi. — Jak mogłeś dopuścić do tego, że w piątek o 5:00 masz szlaban? — Co? — zdziwił się Harry. — O co ci... Ojej, sprawdzian! Teraz sobie przypomniał. Czy ja ci przypadkiem nie mówiłam, że chcę zrobić sprawdzian z całą drużyną, żeby znaleźć kogoś, kto będzie pasował do reszty? Czy nie powiedziałam, że specjalnie zamówiłam boisko, a ty uznałeś, że ciebie może nie być? Wcale nie uznałem, że może mnie nie być, prawie krzyknął Harry, ugodzony niesprawiedliwością tych słów. Dostałem szlaban od Umbridge tylko dlatego, że jej powiedziałem prawdę o sam wiesz kim. No to idź zaraz do niej i poproś, żeby cię zwolniła w piątek. I nie obchodzi mnie, jak to zrobisz. Jak chcesz, to jej powiedz, że sam wiesz, kto jest wytworem twojej chorej wyobraźni. Nie wiem, po prostu zrób coś, żebyś był na sprawdzianie. I odeszła. Wiecie co? Powiedział Harry do Rona i Hermiony, kiedy weszli do wielkiej sali. Chyba powinniśmy sprawdzić, czy Oliver Wood przypadkiem nie został uśmiercony na treningu Zjednoczonych z Padelmore, bo ją chyba nawiedził jego duch. A jak myślisz, jakie są szanse na to, że Umbridge puści cię w piątek? Zapytał Ron sceptycznym tonem, kiedy usiedli przy stole gryfonów. Och, mniejsze od zera, burknął Harry, nakładając sobie kotlet z jagnięciny na talerz. Ale muszę spróbować, co? Może jej zaproponuję, że odwalę dodatkowe 2 szlabany. Nie wiem, przełknął ziemniaki i dodał. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie mnie długo trzymała. Czy zdajecie sobie sprawę, że mamy napisać 3 wypracowania, poćwiczyć zaklęcia dla McGonagall, wyszukać przeciwzaklęcia dla Flitwicka, skończyć rysunek nieśmiałka i zacząć pisać ten głupi dziennik snów dla Trelawney? Ron jęknął i z jakiegoś powodu spojrzał w sufit. I chyba będzie padać. A co to ma wspólnego z naszymi pracami domowymi? Zapytała Hermiona, unosząc brwi. Nic, odrzekł szybko Ron, a uszy mu poczerwieniały.